zostało stanowisko 1-7, witamy lot 3-4.
Pani pilot prawdopodobnie, tak? Jest na pokładzie tego samolotu, który właśnie wylądował z Warszawy, zdaje się. Wracamy jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy. W tej chwili w Poznaniu nie działa ILS, ani pierwszej, ani drugiej kategorii, mimo że w tej chwili trwa montowanie anten. Jak to jest, że samoloty lądują? Na jakich narzędziach nawigacyjnych w tej chwili to się odbywa?
Mamy dwa innego rodzaju podejścia możliwe w przypadku warunków EMC, czyli Instrument Meteorological Conditions, czyli w warunkach, które nie pozwalają na podejścia z widocznością. Jest to VOR, VOR DME, radiolatarnia ogólnokierunkowa, która wskazuje, na jakim radialu, czyli na jakim azymucie od lotniska jest dany samolot i w jakiej odległości. VOR DME zawiera w sobie również takie urządzenie jak ścieżka ILS-a, czyli DME, Distance Measuring Equipment, który podaje odległość od danego punktu, czyli pod położenia VOR-a. Przy podejściu VOR, VOR DME jest to podejście nieprecyzyjne, czyli minima są znacznie wyższe niż w przypadku ILS-a, czyli znacznie lepsze muszą być warunki.
Ja mówię, czy pilot może w ogóle na oko wylądować, to znaczy wie, gdzie lotnisko się znajduje i tak dalej, wie, jakie ma parametry takie te nawigacyjne, no i leci i widzi, tak, pas startowy, jest świetna widoczność, czy może, że tak powiem, wylądować zupełnie na oko?
Piloci, w zależności od tego, jakiego rodzaju lotnictwo uprawiają, mogą wykonywać loty zarówno w warunkach VMC, czyli loty z widocznością, jak i loty z użyciem instrumentów, czyli w chmurach. W przypadku natomiast wykonywania lotów w EMC, czyli warunkach dla lotów z przyrządami, pilot ma również możliwość w pewnym momencie zdecydować o podejściu z widocznością, czyli nie musi wykonywać podejścia nieprecyzyjnego czy precyzyjnego w ILS. Może wykonać podejście z widocznością, czyli wykonać podejście z kręgu, gdyż widzi daną miejscowość, wie, gdzie można się spodziewać drogi startowej, albo widzi drogę startową, wtedy już...
Nawet takimi dużymi samolotami, no chociażby jak Boeing 737?
Tak, jeżeli są dobre warunki, w pewnym momencie, nie zmieniając warunków wykonywania lotów, pilot prosi o podejście z widocznością i wykonuje końcowe lądowanie korzystając z tego, co widzi za oknem.
A te Antonowy, które lądowały tutaj niedawno, to też musiały używać narzędzi, czy też na oko lądowali?
Zakładam, że używały przyrządu, żeby trafić tutaj do Poznania, gdyż nie przylatują zbyt często. Natomiast są użytkownicy, którzy bardzo często tutaj przylatują, znają teren, rozpoznają autostradę, drogi i są w stanie znacznie szybciej jakby poprosić o podejście z widocznością, nie bojąc się, że pomylą lotniska Krzesiny i lotnisko Poznań.
Co ponoć wcale nie jest takie trudne, przynajmniej raz w historii się zdarzyło.
Zdarzyło się, ale zdarzyło się to zanim uruchomione były pewne systemy dozorowania, które obecnie są używane, dlatego teraz w obecnej sytuacji jest to raczej niemożliwe.
A proszę mi powiedzieć jeszcze tak, jak to się będzie odbywało teraz w ciągu tego roku? No, wszyscy lądują na ten VOR, na te podstawowe narzędzia nawigacyjne, ILS jest zamontowany, ale kiedy to będzie można włączyć? Jak to się będzie odbywało? Najpierw trzeba pewnie jedynkę włączyć, oblatać ją i potem dopiero bardziej precyzyjny system drugiej kategorii.
Zgadza się. Zgodnie z wnioskiem złożonym do Urzędu Lotnictwa Cywilnego informującym o zmianie w systemie funkcjonalnym ILS kategorii pierwszej powinien zostać uruchomiony 13 września tego roku. Do tego czasu powinny się odbyć obloty i przywrócenie lub odbudowanie procedur, które były używane w przypadku ILS-a, który został niedawno zdemontowany. Pewne zmiany ze względu na chociażby położenie, drobne różnice w położeniu anteny ścieżki schodzenia będą musiały tutaj zaistnieć, ale będą to niewielkie różnice. Po uruchomieniu ILS-a w kategorii pierwszej będziemy mieli pewien okres na zakończenie przez zarządzającego portu swoich inwestycji związanych chociażby z oświetleniem, z zasilaniem, z poprzeczkami zatrzymania przed drogą startową. Te inwestycje, jak będą zakończone, port zarządzający przystąpi do certyfikacji do kategorii drugiej. W tym czasie już powinny zostać, do tego czasu powinny zostać opracowane procedury LVP.
Czyli też pracownicy, którzy tutaj są, muszą te wszystkie egzaminy zdać,
szkolenia,
prawda?
Szkolenia dodatkowe dla personelu. Spodziewamy się, że z końcem roku ILS w kategorii drugiej będzie uruchomiony operacyjnie. Natomiast tutaj zbyt wiele czynników jest jakby niezależnych od nas, od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
No to pięknie, to w takim razie do jesieni powinno to wszystko się zakończyć, przynajmniej na poziomie pierwszego ILS-a, no bo zwykle te mgły zaczynają się koniec września, październik, czy najbardziej listopad jest chyba taki mglisty akurat w Poznaniu, prawda?
Tak, październik, listopad to są miesiące, w którym chyba najczęściej właśnie zdarzają się deszcze i mgły, nisko znajdujące się chmury albo też chmury leżące na powierzchni ziemi. Natomiast samo wyłączenie ILS-a i demontaż poprzedniego ILS-a i planowane uruchomienie ILS-a w kategorii pierwszej, ale już nowego ILS-a właśnie tak zostało dobrane, żeby w tym okresie maj, wrzesień wszystkie prace związane ze zmianą w systemie funkcjonalnym przeprowadzić.
A co dalej? Bo wiemy, że ILS drugiej kategorii, są wyższej kategorii, bo jest trzeciej, potem one mają jeszcze takie dodatkowe literki. Czy tutaj na przykład w Poznaniu jest możliwość zainstalowania trzeciej kategorii ILS-a, które praktycznie prawie umożliwia lądowanie w totalnym mleku?
Samo urządzenie jest gotowe do pracy. To nowe urządzenie, które jeszcze nie jest oblatane, jest gotowe do pracy również w kategorii trzeciej. Natomiast inwestycje, które wymagane byłyby, aby uruchomić ILS-a w kategorii trzeciej, ale inwestycje do poniesienia czy do przeprowadzenia przez zarządzającego są na tyle kosztowne i chyba tutaj przy ruchu, który obecnie mamy na ławicy,
nieopłacalnym,
mijałoby się z celem, żeby ponosić tego typu koszty. Ale to też zależy od zarządzającego. Samo urządzenie, które jest zamontowane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, umożliwia pracę w kategorii trzeciej.
Czyli kto wie, na przykład za 5-10 lat tak się ruch w Poznaniu zwiększy, że się to będzie opłacało, no to wtedy to po prostu zostanie włączone, te procedury pewnie wszystkie trzeba będzie oblatanie i tak dalej, no ale nie trzeba będzie nowych anten na przykład montować.
Tak, zgadza się. Jeżeli to ekonomicznie będzie uzasadnione, to pewnie takie decyzje zarządzające w porozumieniu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej podejmą.
Jak Państwo słyszą, ruch nad Poznaniem jest dosyć duży, bo tutaj te dźwięki, które w tle słyszymy, to są radiotelefony pomiędzy i pilotami, prawda? Bo tutaj i pilotów słyszymy, którzy podchodzą albo którzy zamierzają startować, i służby lotniska. Tak, tak, także tutaj to jest piękny przykład na określenie oczy dookoła głowy, jak ktoś ma, bo dokładnie widzimy 360 stopni wokół tego, co się dzieje, aczkolwiek najważniejsze jest to, co jest przed nami, czyli płyta lotniska, którą widzimy od samego początku do samego końca. Bardzo dziękuję. Zbigniew Przyłębski gościł nas w wieży na poznańskiej ławicy. Kierownik działu kontroli lotniska Zbigniew Przyłębski. Bardzo dziękuję serdecznie, zresztą nie pierwszy raz. Bardzo dziękuję Państwu za posłuchanie tego programu. Zapraszam za tydzień. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.